Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze takie dopowiedzenie. Tutaj pastor mi zwrócił uwagę i bardzo słusznie. Bo ja tam wspomniałem o objawieniach amsterdamskich i tutaj na tej prezentacji mam ich kilka. Po prostu przegapiłem jeden slajd. Otóż ta zjawa w Amsterdamie domagała się uchwalenia dogmatu o współodkupicielstwie. A więc, że Maria jest współodkupicielką na równi z Panem Jezusem. I ta kwestia właśnie była tam poruszona. Także dziękuję za tą uwagę. Teraz kolejne. Mamy jeszcze dwie prezentacje. Przyspieszamy oczywiście. Kult eucharystyczny. A więc coś, czym się kiedyś sam zajmowałem dosyć intensywnie przez prawie przez pięć lat bycia księdzem. 5 lat razy 365 dni to będzie ile? 1700 mszy. Niektóre były podwójne, także z 2000 razy uczyniłem kult eucharystyczny. A jest zaraz więcej. Skąd wzięło się w ogóle słówko msza? Tak, żebyśmy po prostu wiedzieli, co to słowo znaczy. Wśród samych badaczy tematu nie ma zgody, są różne koncepcje, co to słowo ma znaczyć i są takie trzy najważniejsze, a więc na zakończenie się mówi idźcie, ofiara spełniacze, ite, mita, es, znaczy idźcie, jest to rozesłanie jakby ludzi, może też oznaczyć składanie Bogu ofiar, albo może być też specjalną słowem od słowa misach hebrajskiego, czyli mówiącej, że ktoś jest osobą posłaną. Jakkolwiek, to są dywagacje tych naukowców, msza oznacza czynność liturgiczną, podczas której dokonuje się przeistoczenie chleba w ciało Chrystusa, a wina w krew. Taka jest dogmatyka katolicka. A więc, tak jak mówiłem wczoraj, my na mszę nie chodzimy do zboru, tylko na nabożeństwa, bo u nas nie ma takiej rzeczy. Co więcej, Eucharystia jest wyjątkowym sakramentem, tak jak pamiętamy z tamtej prezentacji, dlatego że Chrystus ma być ponoć wyjątkowo inaczej obecny w tym sakramencie niż wszystkich innych. I ona jest właśnie celem życia duchowego, jego doskonałością, w którym się wszystkie inne sakramenty jakby zawierają i zwieńczają. I czym jest ta msza? Taki ciekawy zapis w katechizmie. Mówi nam tak, że ofiara, którą złożył Chrystus raz na zawsze na krzyżu, czyli biblijna nauka, pozostaje zawsze aktualna. I teraz zobaczcie, ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. A więc to, co powiedział Pan Jezus na krzyżu, że wykonało się, wcale się nie wykonało, ponieważ jest kontynuowane przez każdą mszę zwaną świętą. Czyli ksiądz ma bardzo wielkie zadanie. On kontynuuje dzieło zbawienia ludzi. W jaki sposób? Składając ofiarę na ołtarzu. Czyli nastąpiło utożsamienie ofiary krzyżowej z tą ofiarą na ołtarzu. Tej czynności przypisuje się taką samą moc, jak tej na krzyżu i co więcej, ona jakby jest kontynuacją. Cały czas dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Dlatego księża są tacy bardzo ważni w tym kościele, ponieważ naprawdę dzierżą wielką rzecz w rękach. Mają moc to dzieło do odkupienia kontynuować, mimo że Jezus powiedział, że wykonało się raz na zawsze. Co więcej, bardzo ważna informacja, którą warto sobie zapamiętać. W Eucharystii ponoć Jezus daje nam to samo ciało, które wydał na krzyżu za nas i daje tę samą krew, którą wylał za wielu. Co to znaczy? Katolicyzm twierdzi, ludzie tak mają wierzyć, że w momencie, kiedy do komunii, to piją prawdziwą krew i jedzą prawdziwe ciało. Taka jest konsekwencja tej nauki. Co Biblia na ten temat mówi? Ofiarowanie ciała Chrystusa miało miejsce jeden raz, a skutki tej ofiary są wieczne. I to jest mój ulubiony fragment Bożego Słowa, ponieważ na tym fragmencie w 1994 roku się nawróciłem. Było to tak, że ten moment poprzedziło praktycznie rok czasu takich poszukiwań moich osobistych na temat tego, kim jestem, co robię, jak mam wierzyć. I w 1994 roku we wrześniu czytałem Pismo Święte przed mszą wieczorną, i doszedłem do tego właśnie miejsca, które zmieniło moje życie. Otóż list do Hebrajczyków mówi tak, że Jezus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy. I to w tym momencie, kiedy to czytałem słowo, nagle otworzyły mi się oczy. Czytałem raz na zawsze jedną ofiarę. A ja za 15 minut szedłem złożyć kolejną, która miała i po prostu to był dla mnie wstrząs. Bóg otworzył moje oczy i pomyślałem sobie, ja robię coś, co już jest dokonane. Można powiedzieć bardzo prosto, nie poprawia się mistrza. Wyobraź sobie, jedziesz na Wawel, są tam piękne arrasy, wisi jakiś matejko, ty tak patrzysz, no piękne dzieło, ale tam trzeba coś domalować. Mam plakatówki z sobą, zaraz domaluję. Ciekawe, co by zrobiła straż z tobą. Zaraz by cię zgarnęli, chłopiec. Mistrza będziesz poprawiał? Domalujesz coś do obrazu? Zastanów się. Na tej zasadzie mniej więcej wygląda poprawianie tego dzieła przez mszę. Jezus mówi, dokonała się raz na zawsze. Co to znaczy raz na zawsze? To znaczy dokładnie raz na zawsze. Nigdy więcej. Za grzech jest złożona ofiara, albowiem jedną ofiarą uczyni na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęcani. I kolejna rzecz, poświadcza nam również to Duch Święty. A więc takie jest Boże dzieło. Gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Wspaniałe miejsce mojego nawrócenia. I stwierdziłem, jestem bezrobotny. Nie mogę tego już robić więcej. I były takie momenty w moim późniejszych doświadczeniach, bo to było we wrześniu, a decyzję nawrócenia przeżyłem w grudniu i w ciągu tych kilku miesięcy przeżyłem takie wielkie napięcia w sercu swoim. Czy to, co ja robię, to jest w ogóle właściwe? Bóg mi pokazał bardzo wyraźnie przez swoje słowo, że jedną ofiarę raz na zawsze załatwił sprawę grzechu. A ja za chwilkę będę szedł na dół i będę modlił się, żeby Bóg znowuż przez tą moją ofiarę, którą ja robię, znowuż komuś grzechy odpuścił, czy tak dalej. I miałem wielkie dylematy. Był taki też moment, że już teraz nie pamiętam, bo to już minęło od tego czasu prawie 20 lat od tych wydarzeń, no dokładnie 19, ale pamiętam przynajmniej jedną bardzo wyraźną sytuację, kiedy stałem za ołtarzem i miałem fizycznie gorąco w butach. Czułem, jakbym stał na ogniu. Ja sobie wiedziałem, że stoję w miejscu niewłaściwym. Nie ma czegoś takiego jak ofiara eucharystyczna, której przypisuje się moc ofiary krzyżowej. Nie ma czegoś takiego. I stałem za tym ołtarzem i mówię, jejku, robię coś, co jest niebiblijne. A więc, żeby jakoś sumienie swoje uspokoić, zacząłem odprawiać msze święte bez słów na temat ofiary. Żeby to były takie eucharystie, a nie ofiary. Ale w tym momencie byłem odstępcą od kościoła, który mnie wyświęcił do składania ofiar. Rozdarta dusza księdza. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale to jest... Ja wiem i rozumiem księży, którzy mają takie dylematy. Po prostu jesteś albo lojalny wobec Biblii, albo wobec kościoła. Nie może być lojalny i tu, i tu. Kiedy to są sprzeczne z sobą nauki. A potem jeszcze przychodzi listopad i masz całą litanię za zmarłych, którą robisz na różańcu do Marii. I w moim sercu były takie napięcia. I w pewnym momencie musiałem sobie odpowiedzieć pytanie, jak mam dalej żyć? I wiem jedną rzecz, że im dłużej jesteśmy w kompromisie, tym to działa na nas gorzej. Wiecie, jaki doszedłem do takiego wniosku? Będę księdzem z nową świadomością, żyjącym po staremu. Więc wiem, jak naprawdę jest, ale ponieważ sytuacja jest taka, jaka jest, a więc tutaj mam mieszkanie, utrzymanie i wszystko, i wykształcenie, i poważanie, i szacunek, to będę sobie żył tak, jak żyłem. Czyli mam nową świadomość księdza, który wie, jak naprawdę jest, ale żyje tak, jak jest mu wygodniej. I ta droga kompromisu zawsze prowadzi nas do zguby. I dzięki Bogu w grudniu tego samego roku była taka noc, a właściwie to już był taki późny wieczór, kiedy Duch Święty upomniał się o mnie. Kiedy już miałem iść spać, nagle w moim sercu, w mojej głowie przyszła taka bardzo wyraźna myśl. Takie pytanie, gdybyś tej nocy zmarł, gdzie się znajdziesz? I wiecie, ja wiem, że to był Duch Święty. To pytanie mnie po prostu tak zastrzeliło mnie. Gdzie ja bym był? Na ten temat w ogóle nie myślałem, gdzie ja bym był. No, to jest dobre wyjście. Mimo, że ja już dużo wiedziałem na temat tych rzeczy, wiedziałem, że z czystym nie jest tak prosto i tak oczywiście, pomyślałem sobie, no tak, księdza do piekła, to nie pasuje. No ja się poświęciłem dla Boga, a Bóg mnie do piekła wrzucił. Dzięki bardzo. Do nieba, ho. Ja wiem, jak jest do nieba. Trochę się nagrzeszyło. Nawet będąc księdzem, to tak szybko nie. Nawet jest ta opcja przeciąga, nie? Trochę pocierpimy w czyśćcu, a potem ciach i już do nieba. I takie myśli we mnie kotłowały bardzo mocno. I mówię, Boże, ja nie wiem gdzie. Nie mogę powiedzieć, nie wiem, gdzie bym był. I druga myśl taka przyszła bardzo mocna, która, gdzie Duch Święty powiedział, gdybyś tej nocy umarł, jesteś potępiony. I wiesz, jaki był tego skutek? Zacząłem pokutować. Zacząłem Boga za swoje życie przepraszać. I pomyślałem sobie sobie wyobraziłem po prostu w swojej głowie, że oto leżę w trumnie. Przyjechali koledzy z mojego rocznika, przyjechał biskup, leżę w trumnie, jeszcze wtedy młody ksiądz, ładnie bym tam wyglądał, w białym ornacie. I wszyscy mówią, och, taki młody ksiądz umarł, służył Bogu, pewnie jest w niebie, a więc módlmy się do Pana Boga i dziękujmy, że jest w niebie. A ja to wszystko widziałem z perspektywy dołu, zgubienia. I tak sobie myślę, co tam oni gadają, jestem potępiony, a oni mówią, że jestem w niebie. Coś podobnego miało miejsce, kiedy zmarł Wojtyła. Były różne msze za niego odprawiane, już dziękczynne, że jest w niebie i te, które były za to, żeby był w niebie. No to pytanie, kto wiedział lepiej, gdzie on jest? Ja nie wiem. W Świdnicy była msza, żeby był w niebie, a na Watykanie stwierdzili, że już jest w niebie i się patrzy przez okno w niebie na nas tutaj na ziemi. Okej, nie rozstrzygam tego, nie wiem. Natomiast wiem, w jakiej ja byłem sytuacji. Mówię, Boże, ludzie mówią pewne rzeczy, a jestem zgubiony. I wtedy taka przyszła myśl bardzo do mnie wyraźna. Nie stracę życia wiecznego dla ludzkiej chwały. I to był krok, który popchnął mnie do rezygnacji, ponieważ wiedziałem zbyt dużo już na temat Biblii, na temat Bożego Słowa, plus te objawienia, żeby tak sobie to odpuścić. I potem poszedłem do mojego proboszcza i zaczęła się jazda. Zostałem zatrzymany w posługach od razu. Zakazano mi ich wykonywać. I potem wiecie, jak to jest. Zadyma z rodziną, rodzina tam się wyparła, syn odszczepieniec i tak dalej. Wszystkim, myślałem, że mam kolegów w ogóle, nie miałem kolegów, wszyscy się odwrócili, biskup mi nakazał i takie przykre przejścia. Koniec końców jakoś Pan Bóg mnie nie zostawił i jakoś tak, dzięki Bogu, już 18 lat żyję i jest w miarę okej. Okay. Z rodzicami się, żeśmy się już pojednali. Właściwie dzięki temu, że przełamanie przyszło w trzecim roku mojego nowego życia, kiedy się urodził nasz pierwszy syn, w trzecim roku mi specjalnie, bo większość myślała, że moja przyszła żona jest w ciąży i czekali w Janowicach, kiedy się urodzi to dziecko i chodziła w tej ciąży 3 lata i w końcu je urodziła to dziecko. No i był taki moment, że już po 2 latach ludzie stwierdzili, Bóg ich przeklął, bo nie mają dzieci, jakkolwiek. Ale kiedy przyszedł czas na błogosławieństwo naszego syna Oskara, zaprosiliśmy rodziców na taki jakby chrzest. No bo nie kojarzyli, chodzi o to, że będzie modlitwa, to tak jak u was jest chrzest niemowlą, tak u nas jest takie błogosławieństwo. No i przyjechali rodzice i to był taki moment, gdzie w jakiś sposób już się to załagodziło sprawy i nie jest tak źle. Ale początki były bardzo ciężkie, bardzo trudne, ze znalezieniem pracy i tak dalej, ale nie chcę raz tego opowiadać. Ważne jest to, że Bóg, jeżeli idziemy za Nim, zawsze jest przy nas i nie dopuści do rzeczy, których byśmy nie mogli przejść. Ja mogę tu złożyć świadectwo, że kiedy wychodziłem z kościoła, liczyłem się ze wszystkim, że będę musiał sprzedać swoje rzeczy, żeby się jakoś utrzymać, stary samochód i tak dalej, a dzięki łasce Bożej nie musiałem tego robić, żeśmy się najpierw sam, a potem z żoną i z rodziną jakoś dzięki Bogu utrzymali i nie było dnia w ciągu tych 18 lat, żebyśmy prosili kogoś o chleb czy o pożyczkę. I wiecie co? I taka ciekawa rzecz, że moi rodzice są przekonani, że my śpimy na pieniądzach. Wiecie dlaczego? Bo nigdy nie prosiliśmy ich o pożyczkę. Bo kiedykolwiek bym coś poprosił o coś, to był taki tekst. Ach, zachciało się żony, zachciało się dzieci, zachciało się, to teraz się ma. Do dzisiaj zresztą moja mama co jakiś czas mi tam jakieś kamyczki wrzuca. Dlatego wiem jedną rzecz, że nawet jak jest ciężko i muszę skądś pożyczyć, nigdy nie pożyczę od nich. Bo to byłoby znowuż taki kamyczek, no i co? A tak, to myślę, że zawsze jest super i dobrze. Także w każdym razie nigdy nie byliśmy głodni przez te lata. Mimo tego, że miałem pensję czasami 200 zł miesięcznie. Pracowałem w takim prewentorium jako opiekunka dziecięca. Nawet mi nie zmienili napisu, dlatego byłem opiekunka Dariusz Suszek. Bo tam są same opiekunki i pani w kadrach mówi, wie pan co, nie chce mi się w komputerze tam dla pana zmieniać, może być opiekunka, mnie na nich będzie. I byłem opiekunką przez 3 lata. Ale Bóg się zatroszczył. Ilu z was by pracowało za 200 zł miesięcznie? Ja pracowałem. Wiadomo, byłem w ośrodku w Janowicach, tam było też mieszkanie w ramach służby w tym i było wyżywienie, ale mieliśmy takie kieszonkowe. Czy mając 200 zł miesięcznie podjąłbyście, żeby oczekiwać od Boga dziecka? Ile dzisiaj ludzi ma dobre pensje i mówi, nie możemy, bo to kosztuje i nie chcą. Myśmy się modlili o dziecko, bo potem najpierw pierwszy rok był taki, żeby nie mieć, żeby tak sobie pobyć, a potem chcieliśmy mieć, nie można było, że ona miała komplikacje tutaj w tym względzie i ten trzeci rok dziecko się poczęło i też z proroctwa, z błogosławieństwem. Bóg dał ludzi, którzy powiedzieli, że dziecko się urodzi i tak się stało. Ale my mieliśmy tylko 200 zł. A pampersy, a pieluchy. Nasz pierwszy syn się wychował na tetrowych, tak jak ja w dawnych czasach. Bo nie było nas stać na pieluchy, ale Bóg zabezpieczył wszystko. Wyobraźcie sobie, tak tylko, tak, sorry za taki odskok od tego tematu, kiedy myśleliśmy, jak sobie poradzimy z tym wszystkim, to moi rodzice kupili nam wózek. Super wózek za 1000 zł. 5 moich pensji. Wtedy. Kupili nam wózek. Pytanie, w czym to dziecko będzie chodziło? Wyobraźcie sobie niezwykłe takie świadectwo Bożego zaopatrzenia. Ni stąd, ni zowąd, niezapowiedziany przyjechał do Janowic tir z Holandii. Gdzieś go do nas skierowali i w tym tirze były rzeczy dla małych dzieci. Moja żona sobie wybrała ubranych na 3 lata do przodu. Nie kupowaliśmy w ogóle. Bóg troszczy się, naprawdę się troszczy. Warto jemu zaufać. Także, ale jak ja tutaj doszedłem? Przepraszam za tą boczną uliczkę. A więc w każdym bądź razie, tak? Aha, okej, dobrze. A więc jest jedna rzecz, że jeżeli idziemy za Bogiem, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i nie dopuści do pewnych rzeczy. Jest przy nas. Naprawdę warto Jemu zaufać. Ja swojej decyzji nigdy nie żałowałem i nie żałuję. A idę za Panem 18 lat i mam nadzieję, że do końca wytrwam. Tak? Powiedzieć to. Kiedy opuściłem Kościół katolicki, musiałem się zarejestrować w tym zakładzie, no, w ZUS-ie, nie, w Urzędzie Pracy. I pojechałem do Świdnicy, bo to jest moje miasto rodzinne, zresztą jestem dalej w Świdnicy pastorem. I pojechałem tam, żeby się zarejestrować, no i pani pyta wykształcenie, mówię teologiczne, a zawód? No byłem księdzem. No i pani tak w szoku, mówi, jak, ksiądz bezrobotny? Ja mówię, no bo już nie jestem, byłem księdzem, no i nie było żadnych tam paragrafów na bezrobotnych księży, no bo nie ma, no bo kiedy ksiądz jest bezrobotny? No i dostałem status bezrobotnego, ale bez prawa do zasiłku. Walczyłem o zasiłek przez 5 roku i w końcu już odwołałem się, już napisałem w piśmie, że do prezydenta się odwołam Polski, że to jest niesprawiedliwe i tak dalej, bo byłem katechetą w szkole, więc miałem tytuł do zasiłku. W końcu mi go przyznali, ale wiecie, zasiłek na rok czasu i potem się kończy. I okazuje się, że zacząłem szukać pracy w Janowicach. To jest taka wiosteczka niezbyt duża, koło Jeleniej Góry. I zacząłem szukać pracy, żeby jakoś potem się utrzymać. I szukam pracy i wszędzie normalnie nie ma żadnej pracy. I w końcu była taka sytuacja, że już mi się kończył zasiłek. Ostatni miesiąc miałem jechać już na, no, podpisać tą listę, ale już bez prawa do zasiłku. I tak mówię, Boże, co jest? Dlaczego nie mam tej pracy? Jak to jest? No i to było tak, że w środę było nabożeństwo, był jakiś gość w naszym zborze i mówił takie ładne kazanie na temat Jaira i jego córki i na temat tego, że Bóg się nigdy nie spóźnia. A ja sobie siedzę w ławce i jak się nie spóźnia? Ja jestem już dzisiaj bez pracy praktycznie i będę miał, nie mam nic. Ale mówi, ufaj Bogu, Bóg się nie spóźnia. I to słowo dotknęło mojego serca bardzo. I mówię, dobrze, będę Bogu ufał. A dzień wcześniej, przed tym nabożeństwem, byłem w prewentorium właśnie kolejowym, bo ktoś mi powiedział, że poszukuję opiekunek do dzieci. Ja mówię, płeć nie pasuje, ale mogę być opiekunem do dzieci. I poszedłem sobie do tej pani, do kadr i pytam się, no i mówię, czy przyjęliby mnie na opiekuna do dzieci. Ale wie pan, ale tylko panie pracują, a nie wiemy czy tego. No i mówię, a dlaczego pan chce być opiekunem dla dzieci? No i zacząłem mówić jej świadectwo. Jak się nawróciłem, no to pani zrobiła duże oczy, bo ksiądz będzie u nas pracował. No i mówi, dobrze, niech pan zrobi tutaj podanie, my do pana oddzwonimy. I tak mi gadali w wielu miejscach. Wiecie, nie? CV złożyć, oddzwonimy. I potem dzwoni tam gdzieś w kościele, ale nie do ciebie telefon. No i takie miałem wtedy serce. I potem była środa, było to nabożeństwo. W czwartek rano telefon. Proszę przyjść do prewentorium. No i przyjęli mnie na opiekunkę dziecięcą. I tam pracowałem przez 3 lata. I po 3 latach, kiedy odchodziłem z prewentorium, już do takiej pracy bardziej w kościele, bardziej etatowej, dowiedziałem się od jednego radnego, dlaczego w ogóle mnie przyjęto do tej pracy. Otóż o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym po 3 latach. Otóż kiedy tylko zjechałem do Janowic Wielkich, mój stary przełożony, znaczy w sensie nie wiekowo, tylko poprzedni przełożony, biskup Rybak zadzwonił do wójta, starego komunisty, i tak, panie wójcie, ten człowiek nie ma prawa znaleźć pracy w pana gminie. I wójt, tak jest, i miałem wszystkie pozamykane drzwi. A jednak okazało się, że pracę dostałem na terenie gminy właśnie w prewentorium. Wiecie dlaczego? Bo w prewentorium kolejowym, czyli to taka zielona szkoła dla dzieci kolejarzy, był pan, który nie cierpiał pana wójta i on mnie przyjął na złość. Powiedział, nikt mu nie będzie rozkazywał, co on ma robić, co ma nie robić. I mnie przyjęli. Także pan Bóg jakoś to wykorzystał, ja miałem pracę. Także warto jemu zaufać. W każdym bądź razie wracamy do naszego slajdu i stwierdzamy bardzo ważną rzecz, że została odprawiona jedna msza święta na krzyżu Golgoty, która ma skutki wieczne, z tego my czerpiemy i dlatego na naszych nabożeństwach nie ma mszy, bo jest dokonana. Okay? I teraz bardzo ważna część w czasie mszy, czyli przeistoczenie. Kto chce, niech sobie górę sam przeczyta, a nie będę sobie łamał języka. Transubstancjacja, czyli przeistoczenie. A więc co dokonuje się podczas mszy na ołtarzu. Otóż Kościół naucza, że w czasie celebracji Eucharystii chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Pytanie jak? Nikt tego nie wie. I katechizm pisze, że to się staje w sposób tajemniczy. Po prostu jest jakaś tajemnica, która sprawia, że chleb staje się ciałem Chrystusa i wino krwią, ale jednocześnie nie przestają także oznaczać dobroci stworzenia. To znaczy dalej są winem, dalej są tym opłatkiem, bo to znaczy to słowo. A więc zobaczcie, taka nowomowa, taka religijna, która robi ci wodę z mózgu. Nie przestają także oznaczać dobroci stworzenia. Co to znaczy? Dalej zostają tymi rzeczami, czyli winem i chlebem. O to właśnie chodzi. A więc co tam się dokonuje w sposób tajemniczy, nikt dokładnie nie wie, ale wszyscy wiedzą, że coś tam się dokonuje. Następuje przeistoczenie. I teraz chciałem w jakiś sposób taki bardzo prosty to wytłumaczyć swoim słuchaczom i spędziłem nad tymi zdaniami kilka godzin i ciągle stwierdzam, że są niedoskonałe. Mniej więcej chodzi o to, że cud zwany przeistoczeniem, on ma w ogóle oparcie filozofii greckiej, platońskiej, Arystotelesa i teologii scholastycznej z XIII wieku. Filozofii, nie teologii. Otóż tam twierdzi się, że każda rzecz ma w sobie taką szczególną istotę zwana substancją, która czyni, że rzecz jest rzeczą. I to jest niewidzialne w tej rzeczy, ale dzięki temu kot jest kotem, pies jest psem, człowiek jest człowiekiem. Taka substancja. I teraz cud przeistoczenia polega na tym, że ponad widzialną sferą jednej rzeczy w jej wnętrzu dokonuje się przemiana, że ona już jest czymś innym, mimo tego, że widzimy dalej to samo. Dobra, powiem po polsku. Chodzi o to, że ksiądz bierze opłatek do ręki, mówi, że to jest ciało Chrystusa, tam w tej wewnętrznej istocie tego opłatka następuje prawdziwa przemiana, ale my dalej widzimy, czujemy, smakujemy opłatek. Czyli taki cud na wielką wiarę po prostu, nie? że coś się przemienia, co my nie widzimy. Kiedy Pan Jezus dokonał przemiany wody w wino, to ci ludzie napili się tej wody i powiedzieli: dobre wino. Kiedy my jemy opłatek, czy ja jadłem opłatek, ciągle czułem w ustach opłatek, nie ciało. Piłem dalej wino, nie piłem krwi. A więc nastąpiło przeistoczenie gdzieś tam wewnętrznej istocie, ale niczego nie zmieniam. Jeszcze prościej. Dzięki temu, że jestem księdzem, mam władzę przemiany, to ja mogę dokonać transubstancji tego pilota w co chcecie. Na przykład w chomika, bo kształt jest podobny. I teraz w chomika, chomik, takie żywe stworzonko gryzoń, nie? I teraz wy macie wiarę, i ja mam tą wiarę, że ja mam taką władzę, żeby to zrobić. A więc pełen rytuał, który mam dzięki święceniom, modlę się nad tym i mówię, i oto teraz jest chomik. Oczywiście w zewnętrznej postaci dalej to jest pilot, ale my wszyscy mówimy chomik. A więc czy chcesz kupić mojego chomika? A ty mówisz tak. Dziękuję za twojego chomika. Martwa rzecz staje się nagle żywą. Rozumiecie? Chleb, wino, materia nieżywa staje się nagle żywym ciałem i krwią Chrystusa. To jest po prostu kompletny absurd. No to kto chce chomika? Tak? I ty mówisz tak, dziękuję za chomika i potem traktujesz jako chomika. A to już sobie sam nazwij. Na tym polega przeistoczenie, czyli taki cud przemiany, cud mniemany, a więc coś się przeistacza. I teraz zobaczcie, jakie są konsekwencje tej nauki. Kościół twierdzi, że pod tymi konsekrowanymi, czyli uświęconymi postaciami jest obecny, żywy, chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny, z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. Czyli tak naprawdę ludzie zjadają Pana Jezusa. No ja nie wiem, czy nie wolno gryźć. Może. Tak? No to masz. Ale jakie to są konsekwencje tej nauki? Teraz pytanie, dobrze. Koncepcja dosyć fajna. Nie wiem, czy pamiętacie z wczorajszego wykładu, sam biskup Romanik miał wątpliwości i problemy, jak to uzasadnić biblijnie, mówiąc, że nie ma takich tekstów, no ale dobra, taka jest nauka Kościoła. Natomiast jak to jest w kontekście Biblii? Czy tam Jezus jest obecny, czy go nie ma, bo to jest najbardziej istotne, pomimo tej całej filozoficznej tutaj nowomowie religijnej. A więc tak, jest kilka powodów, dla którego musimy tą prawdę odrzucić jako nieprawdę, jako kłamstwo. Dlaczego? Po pierwsze, kiedy Biblia naucza o tak zwanym ciele i krwi, to zawsze ma na myśli człowieka. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew ci objawiły, czyli kto? Czyli człowiek, ale mój ojciec, tak? Paweł pisze, nie toczymy wojny przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władzom. To jak? Ja walczę z ciałem, a tutaj walczę z krwią? Nie, tu chodzi o osobę żywą, chodzi o człowieka. Tego nie rozumiano rozdzielnie. A więc kiedy Jezus mówi, kto spożywa ciało moje i pije moją krew, to naprawdę mówi, kto mnie przyjmuje. A nie, że na jednej części mamy ciało, a na drugiej mamy krew. A tak na marginesie zagadka biblijna dla wszystkich. Dziewczyny, posłuchajcie. Pamiętacie tą historyjkę, kiedy Herod kazał zabić dzieci tam w okolicach Betlejem? Tak? I na jednej kupce złożyli kości żółte, na drugiej białe. Które były chłopczyku, które były dziewczynek? Jakieś propozycje? Tam tylko byli chłopcy. Tam nie, no, tak na marginesie. A więc ciało i krew oznaczało człowieka. Oznaczało całego człowieka. Tego nikt rozdzielnie nie rozumiał. Co więcej, Biblia ma zakaz spożywania krwi, a pamiętamy, co nauczy katechizm, że to jest prawdziwa krew. Początek jest w pierwszej Mojżeszowej, w czasie, kiedy Bóg wykonał sąd nad ziemią, mówił do Noego, nie będzie spożywał krwi. I ten sam zakaz, czy nakaz, powtórzyli apostołowie dla pogan. Zakazali spożywania krwi. No to teraz jak? Jezus, Biblia zakazuje pić krew, a teraz my możemy taką krew pić, nie? Co więcej, Jezus wypełnił zakon, a nie go łamał. Też nie zachęcał nikogo do tego innego. mamy tu takie rzeczy. A więc to jest niekonsekwencja, jeżeli katechizm ma rację, mówiąc, że to jest prawdziwa, substancjalna krew. Bo taka jest wiara tego Kościoła. Co więcej, Wieczerza Pańska. Zobaczcie, to nie był czas, kiedy Jezus dokonał przeistoczenia, ponieważ po tej modlitwie mówił tak, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, czyli z tego wina czy soku, aż do owego dnia. Nie mówi, że nie będę pił teraz tej krwi. Kolejna rzecz, na dobrą sprawę, gdyby to był prawdziwy dogmat, to w czasie tej pierwszej mszy w Wieczerniku byłaby sytuacja dwóch Panów Jezusów. Jeden w ciele z Marii, a drugi pod postacią chleba i wina. Bo tam też jest prawdziwy Jezus. No to dokonała się jakaś dziwna sytuacja, że przez kilka minut na ziemi było dwóch Panów Jezusów. Jeden w ciele, drugi pod postacią chleba i wina. Co więcej, apostołowie nie wierzyli w przeistoczenie, ponieważ dali zakaz spożywania krwi pogańskim chrześcijanom z pogan, etnochrześcijanom, teraz tak się mówi, tak jest ładniej. A więc katechizm mówi o prawdziwej, substancjalnej i rzeczywistej krwi. To jest wbrew Biblii. Co więcej, wczesny Kościół również nie wierzył w przeistoczenie. Wiek II, Justyn Męczennik napisał takie świadectwo na temat obrzędu nabożeństwa chrześcijańskiego z Wieczerzą Pańską. A gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud opowiedział amen, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dziękczynne. Nie traktowano tego jako przeistoczone ciało i krew, jest to tylko chleb i wino. Podobnie mamy świadectwo w Didache z II wieku i Eusebiusza, historyka Kościoła z IV wieku. No to pytanie, to jak to się stało, że jest taka nauka? I teraz dochodzimy do właściwego twórcy nauki o przeistoczeniu. Był to Paschasius Radbertus, mnich i opat Starej Korbei w Hiszpanii i on napisał dziełko o ciele i krwi Chrystusa. I zobaczcie, w IX wieku to pismo wywołało spór o Eucharystię. I mam pytanie, spór z kim i o co? Skoro od pradawnych dziejów i najdalszych historycznych wydarzeń zawsze była Eucharystia, tak jak uczy Kościół katolicki. Tak? Okej, niech będzie tak, ja się czytam swojej wersji, a więc widzimy, że jest tutaj czyjeś dzieło człowieka, który napisał takie pisemko i wyobraźcie sobie, że przez kilkaset lat było traktowane jako herezja w Kościele katolickim, jako nieprawdziwa nauka. I jak pisze ksiądz Umiński, nie wiem, czy tutaj dobrze widać, to ksiądz Umiński, historyk Kościoła, wprost napisał, stał się więc on właściwym twórcą katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie. Nie Pan Jezus, nie apostołowie, nie wczesny Kościół, gość z IX wieku. Takie są fakty historyczne. I dopiero dogmat o przeistoczeniu uchwalono w 1215 roku. Co ma do wspólnego z Jezusem, z Wieczerzą Pańską, z Nowym Testamentem? Praktycznie nic. Ale dzisiaj twierdzi się bardzo mocno i wyraźnie, że tak było od zarania dziejów. A więc cud przeistoczenia to jest tak zwany cud rodzaju cudów mniemanych. Nie ma takiego odpowiednika w Biblii. Jezus nie uzdrawiał w taki sposób. Jezus takich cudów nie czynił. Jest to wyraz właśnie spekulacji filozoficznych o korzeniach pogańskich, począwszy od Arystotelesa. Taka jest historia, jeżeli chodzi o tę sprawę. I tak jak już wczoraj mówiłem o biskupie Romaniuku, zobaczmy, on wyraźnie pisze, że nauka o tym jest bardzo słabo udokumentowana. To znaczy, tutaj nie ma na to żadnych dowodów, bo jest sprzeczna z Biblią. Dlatego na naszych Wieczerzach Pańskich mam nadzieję, że macie Wieczerzę Pańską, chleb błogosławiony, wino błogosławione. U nas jest trochę gorzej, bo w naszym zborze jest trzech byłych księży i zawsze mówię, słuchaj stary, tylko nie pomyl się i nie przeistocz, kiedy prowadzi Wieczerzę Pańską, ale starają się tego nie robić. Psalm 119. Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Prawda jest treścią Twego słowa i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. A więc zachęcam, żebyśmy trzymali się Bożego objawienia. Wtedy na pewno nie zbłądzimy i nikt nas nie oszuka. I ostatnia... Tak? Pewnie.
Chodzi o to, że jeżeli komunia w kościele katolickim jest oddzielana, to w tym komunikancie jaka część jest?
Cała. Tak, we wszystkich kawałkach też, tak, tak. Bo to już jest nowa teologia, dlatego że wcześniej było tak, że w wiekach średnich wycofano z użycia wino.
A jeżeli to będzie połowa komunikantu, to...
Zawsze to jest całość.
A jeżeli będzie taki okruszek?
Tak, to dalej jest całość.
Bo o co mi chodzi? Bo na przykład ministra, co sam praktykowałem, chodzi z patelną i podtrzymuje pod brodą, żeby każdy okruszek był zebrany, później one są...
Tak. Że ona miała rację, że jesteś za bardzo, bracie, szczegółowy. Nie wiem. Jeżeli to jest mikroskopijny, w każdej części jest cały. Tak. Kiedy ksiądz łamie, to jest symbol.
To jest profanacja później tego, dlatego że nie wszystko się zje, nie wszystko się zbierze, jednak się rozsypie i później ludzie to depczą.
Niech się brat nie martwi. Na to też jest odpowiedź. Ja jeszcze bratu wytłumaczę. Okazuje się, że dzięki takiemu przeistoczeniu, czy w ogóle kiedy jest ten cud przeistoczenia, to nie jest trwałe na wieki. To trwa tak długo, dopóki wino czy ten opłatek nie straci swoich właściwości. A więc na przykład, jeżeli by taki opłatek zapleśniał w tabernakulu, bo ksiądz zapomniał, to przez to, że to się zniszczyło samo, to ta obecność jakby znika. Rozumiem, brat. A więc te mikroskopijne pyłki się wymieszają z powietrzem i już nie mają właściwości chleba. Lepiej? Tak, to dobrze. A więc Pan Jezus tym się raz może pojawić, a raz może z tego sobie po prostu odejść. Co też jest takie dziwne, ale to już nie moja w tym głowa. I ostatnia taka prezentacja odnośnie tych takich rzeczy ważnych, czy o które nieraz ludzie pytają, to jest kwestia papiestwa. Tutaj mamy zdjęcie sługi Bożego, który jest tak jak Pan Jezus. Nosili go na takim tronie papieskim. Ci ludzie go nieśli. To są takie piękne pióra drogich, cennych ptaków. I on tak w pokorze błogosławił. To jest Pius XII tak na marginesie. Tak w pokorze lud błogosławił po prostu. No. Pan Jezus jechał na osiołku, tego nosili i nie latają, ale to już na marginesie. W każdym bądź razie kilka rzeczy na temat papiestwa. Oczywiście to, co mówię, to nie wyczerpuje tematu. Ja chcę tylko powiedzieć na rzeczy najważniejsze i tak jak widzicie, no, nie czynię się specjalistą w tych sprawach. Dzielę się tym, co po prostu uważam za najważniejsze i istotne w tej kwestii. A więc tak, jeżeli chodzi o początki tego tytułu, sięgały IV wieku po Chrystusie. Co to znaczy? To znaczy, że poprzedni biskupi Rzymu nie wiedzieli, że są papieżami, tak jak to wiedzą historycy Kościoła katolickiego, którzy twierdzą, że już pierwszym papieżem był Piotr Apostoł. Ale fakt jest taki, że wszystkich ich poprzedników sprzed IV wieku zaczęto nazywać papieżami w ramach jakiejś takiej konsekwencji. Natomiast historycznie ci ludzie nie wiedzieli, ponieważ tego tytułu nikt nie używał tylko dla biskupa Rzymu. To tytuł bardziej był używany dla wszystkich biskupów metropolitarnych, czyli takich poszczególnych kościołów. Ale potem to była rezerwacja tylko dla biskupa rzymskiego. Jeżeli chodzi o tytuł papieża, to papież to jest taki naprawdę tylko skrót, czy Ojciec Święty, ponieważ taki jest oficjalny tytuł papieża i gdyby miał wizytówkę, to tam powinno tutaj pisać dopiero na końcu, załóżmy tam, Benedykt któryś tam, nie? A więc papież jest, uważa się za namiestnika Pana naszego Jezusa Chrystusa, następcę księcia apostołów, najwyższy kapłan Kościoła, tytuł pogański, tak na marginesie, patriarcha Zachodu, prymas Italii, metropolita rzymskiej prowincji kościelnej, suwerenny władca państwa watykańskiego. A więc on pełni dwie funkcje, religijną i polityczną jednocześnie. Katechizm stwierdza bardzo wyraźnie, że papież, to jest ciekawy zapis, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności całego Kościoła. A więc on jest niezbędnym takim osobą w tym systemie, ponieważ jest fundamentem. I teraz fundament zrezygnował, abdykował i trzeba znaleźć inny, trwały i niezmienny. Jeremiasz 17,5, wiecie co tam mówi? Przeklęty każdy, kto pokłada ufność w człowieku. Biskup rzymski z racji swego urzędu zastępcy Chrystusa i pasterskiego Kościoła ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany. To znaczy papież może sądzić wszystkich, przez nikogo nie jest sądzony. I to jest fajna naprawdę fucha. No, masz miliard ludzi pod sobą i nikt nic nie może tobie zrobić. Pełna, najwyższa, powszechna władza jako zastępcy Chrystusa. Tak na marginesie, kogo Jezus posłał jako zastępcę dla Kościoła? Pamiętacie? Jak się ta osoba nazywa? Duch Święty. Katechizm dalej twierdzi, że tylko Szymona uczynił Pan opoką swego Kościoła, nadając mu imię Piotr, dał mu klucze Kościoła, uczynił go pasterzem całej trzody i ta pasterska misja Piotra jest potem przekazywana przez innym biskupom pod prymatem Piotra. Czyli on jest takim pierwszym papieżem, który... Najciekawsze jest to, że nie ma zgodności co do sukcesji apostolskiej pierwszych papieży tak gdzieś do II wieku. Nikt dokładnie nie wie, kto był który. A więc tutaj to już tak trochę to wszystko skrzypi. W drugim, trzecim wieku, na przełomie tych wieków, ojciec Kościoła Cyprian z Kartaginy napisał takie ciekawe zdanie, które burzy tą taką hura papieską teorię od papieża Piotra. Bo ten biskup, nie wiem czy nie wiedział, ale napisał, że nie ma biskupa nad biskupami i żaden nie wymusza posłuszeństwa swych braci piastujących ten urząd. A więc w tym pierwszym kościele, czy w kościele drugiego wieku, byli sobie równi bracia biskupi i nie było tego najważniejszego zwanego papieżem. Tak jeszcze było w trzecim wieku. A więc teoria o Piotrze papieżu, żeby miała rację bytu, ten zapis po prostu by nie mógłby istnieć. A więc pokazuje to, takie są fakty. Nie było wtedy jeszcze zwierzchnika w postaci papieża Rzymu, biskupa Rzymu. Co więcej, rok 445, ważna data, cesarz Walentynian III wydaje edykt, w którym nakazał, czy nadał zwierzchnictwo biskupowi Rzymu nad wszystkimi biskupami katolickimi, czy tam innymi biskupami. A więc władza papieża pochodzi od cesarza, nie od Jezusa. Takie są fakty historyczne. I niektórzy badacze uważają, że ten rok to jest rok oficjalnych narodzin Kościoła katolickiego. Spotkałem różne daty różnych tam badaczy historycznych i tak dalej. No, podaję to, bo to jest jakiś moment ważny, kiedy zostało zdominowane biskupstwo innych kościołów poddane pod Rzym. W 420 roku zmarł Hieronim i on napisał taką ciekawą rzecz na temat kościoła. Posłuchajcie, to jest po łacinie, ale na dole. Moc i bogactwo rzeczywiście jest większe, ale mniej jest cnoty. To jest obraz kościoła, który stał się coraz bardziej zdominowany przez pogan. Kiedy religia stała się religią panującą, religia chrześcijańska, wtedy do kościoła po prostu przyszły tłumy pogan, nienawróconych, ale zapisanych do kościoła. I Jan Umiński ten na temat tego mnicha pisze tak. Wejście do kościoła tzw. narodów barbarzyńskich przy obniżeniu religijnego życia pociągnęło za sobą barbaryzację, czyli spoganienie ogółu wiernych. To jest ocena kondycji IV-V wieku chrześcijaństwa przez historyka katolickiego, który dawniej chlubił się nazwą społeczeństwa świętych, ale nawet spoganienie i kleru, i biskupów. Czyli widzimy, jaki wielki wpływ demoralizujący Kościół miał wpływ narodów pogańskich i tego, że już nie przez nawrócenie stałeś się chrześcijaninem, ale przez zapisanie się, przez przepisanie się. I ci pogańscy kapłani wnosili z sobą też pogańskie nauki. I kiedy upadł Rzym, to w tym momencie rzymski biskup stał się takim jakby reprezentantem władzy i świeckiej, i kościelnej i od tej pory właśnie zaczęły to się tworzyć struktury władzy władzy i prawa na wzór państwa rzymskiego. I tak jest do dzisiaj. Prawo kanoniczne to jest prawo rzymskie, wzorowane na prawie rzymskim. Do dzisiaj podział na parafię, metropolię, to wszystko jest z Rzymu wzięte. Państwo rzymskie tak się właśnie w ten sposób się na takie rzeczy dzieliły. Ciekawostka. W 1302 roku Bonifacy VIII napisał bardzo ciekawą rzecz, że aby być zbawionym, każdy człowiek na ziemi musi być poddany papieżowi. I znowuż nas wyłączają ze zbawienia. Nie? Widziałeś o takim zapisie? No to warto wiedzieć. Te rzeczy są nieodwołane nigdy. A więc jakie są podstawy? Dlaczego takie coś, takie roszczenia sobie tutaj katechizm przypisuje? Dlaczego taką władzę przypisuje papieżowi Rzymu, czy biskupowi Rzymu? Po pierwsze, najpierw tradycja. Tradycja jest taka, wszyscy ją znają. Kto czytał Quo Vadis, to wie, że Piotr pewnego razu poszedł do Rzymu i tam umarł na krzyżu, głową w dół, ukrzyżowany. I tutaj jest taka tradycja niebiblijna mówiąca, że ponoć apostoł Piotr miał być w mieście Rzymie. Jakie są tutaj za tym argumenty? Otóż argumentem są relikwie, czyli kości, które przechowywano w Rzymie od czasów starożytnych. Dokładnie kość i czaszka, które należały do niego. Jak to zbadali, ja nie wiem, ale tak jest przekonanie, że to jest jego czaszka, to znaczy, że tam był, żył, umarł i dlatego Piotr był w Rzymie i był pierwszym papieżem. Teoria dobra, ale w roku 1958 jacyś franciszkanie, archeolodzy, szukali na tej Górze Oliwnej jakichś tam rzeczy i znaleźli skrzyneczkę z napisem Szymon, syn Jony. No i jest konsternacja. Kości są w Rzymie, skrzynka jest na Górze Oliwnej. Czy jest o kości w Rzymie, skoro mamy skrzynkę tu z kośćmi? No to mieli dylemat, to byli franciszkanie, a więc pobożni franciszkanie pojechali do papieża. I Pius XII mówi, słuchajcie, cóż, będziemy musieli coś zmienić, póki co nie róbcie rozgłosu. I to jest z książki tego jednego odkrywcy, który osobiście poinformował papieża o tym odkryciu. Zobaczcie, gdzie tu jest prawda? Mamy problem. No i w tym momencie, ponieważ było pewne napięcie, została pani profesor Margherita Guarducci, archeolog, odkryła nagle w Rzymie pod bazyliką, odnalazła grób świętego Piotra. I co więcej, były tam kości świętego Piotra, ale niestety to już były czasy, kiedy badano takie rzeczy i okazało się, że to były kości kobiety. Piotr był kobietą. I brat się mnie pytał, jakie są podstawy posługiwania sióstr w kościele Tomasz. Piotr był kobietą. Ja zawsze myślałem, że był mężczyzną, a to była kobieta. A więc, ponieważ to była kompromitacja, szukano dalej i jakieś kości inne znaleziono i ogłosili, Paweł VI ogłosił, że to są te prawdziwe kości świętego Piotra. Ale historia dalej idzie. Ale na szczęście na Lateranie obok w Rzymie jest czaszka, którą czczono jako czaszkę świętego Piotra. Pod bazyliką mieli kości. No i teraz, gdyby to była ta sama osoba, to powinno być tak, że kości i czaszka powinny być z tego samego człowieka. Ale okazało się, że pochodzą od dwóch różnych osób. To albo było dwóch Piotrów, albo te części są od innych osób. No i był pojedynek. Czaszka kontra kości. Co teraz wygra? I zobaczcie, jaki był wynik. No i pani profesor opublikowała artykuł, w którym stwierdziła smutną rzeczywistość, że uznawana za autentyczną czaszka świętego Piotra jest falsyfikatem. No, kości musiały wygrać, bo były pod bazyliką Piotra. No, to jak? Setki papieży, miliony katolików, którzy przyjęli i czcili tę czaszkę, stali się niewinnymi ofiarami innej wczesnej tradycji. Ja mam pytanie, a co z tymi, którzy na przykład odzyskali jakąś odpowiedź na swoje problemy od tej czaszki? To kto ich uzdrowił? Kto zainterweniował? No to zaraz. Niewinne ofiary wczesnej tradycji. Widzicie, co to jest? To jest manipulacja wszystkim. To jest robienie ludziom wody z mózgu. A więc uznano, że kości wygrały, czaszka jest fałszywa, kości są autentyczne, papież był, Piotr był w Rzymie, był papieżem. No i jest taka cała właśnie legenda. I ponoć papież Piotr miał być w Rzymie od między 41 rokiem a 66, czyli do roku swojej śmierci. Ta historia może by przeszła, gdyby nie pewna księga w Biblii, to co się nazywa Dzieje Apostolskie. I datacja tych dziejów. I teraz szczegóły. Dzieje Apostolskie, Piotr w więzieniu, około 44 roku. Pamiętacie to, jak się zbór modlił i tam, nie? Galacjan stwierdza, że Piotr był w Jerozolimie w 37 roku, a potem Paweł stwierdza, że się spotkał z nim w Jerozolimie około roku 51. Według tej tradycji katolickiej on był już sobie tutaj dawno w Rzymie w tym czasie, a jednak był w Jerozolimie. Galacjan stwierdza, że po tym roku był jeszcze w Antiochii. W Rzymian w 16 rozdziale Paweł nie wspomniał o papieżu Piotrze. Ciekawo dlaczego. Jeżeli ja jestem biskupem Rzymu i jakiś apostoł pisze list i tam wszystkich pozdrawia, tylko nie mnie, to bym się zastanowił, dlaczego on to robi. Są dwa wyjścia. Albo szuka zaczepki, albo mnie tam nie było. Jak wam się wydaje, która wersja jest bardziej prawdopodobna? Prawdopodobnie Piotra tam nie było. I w pierwszym Tymoteusza Paweł pisze list z Rzymu i mówi, wszyscy mnie opuścili, tylko Łukasz jest ze mną. I znowuż pominął Piotra. Piotra w Rzymie nigdy nie było. No i Piotr ma pytanie. A więc dowody z Biblii. To była tradycja. Widzimy, że jest niepoważna, nieprawdziwa i to jest taka... Z tym, że fakt jest tego taki, ludzie i tak wierzą w to, co chcą wierzyć. W końcu Sienkiewicz wiedział, co napisał. Ja widziałem sam film w dwóch wersjach tej starodawnej z lat 50. Szedł Piotr do Rzymu, widziałem to na własne oczy. Na tym filmie potem w polska wersja też tak było. To co tutaj gadać, że tak nie było? Ludzie wierzą w to, co widzą. Dlatego ja osobiście bardzo nie lubię filmów biblijnych i mnie irytuje to, jak widzę, jak tam autor na kanwie z jakiejś historii tworzy swoje własne. A ponieważ ludzie dzisiaj, zwłaszcza młodzi, mają dodrukowanego wstręt i lubią tylko oglądać, to mówią, no przecież widziałem w telewizji. No był film, że tak było. Ale przypominam, że to drukowane jest źródłem informacji naszych. A więc jakie są dowody z Biblii? I to jest ta tak zwana bociania nauka, czyli bocian na jednej nodze, jedyny fragment z Ewangelii Mateusza, który tłumaczy całą tradycję papieską, wszystkie jego uprawnienia, po prostu to jest taki temat, cytat najważniejszy, jedyny i kwestia jego interpretacji. Otóż, a więc jak ten tekst jest czytany? A więc Jezus przekazuje Piotrowi władzę, mówiąc, ty jesteś skała, tu zbuduje kościół, a my czytamy, to czyta się tak, że przekazuje tobie i twoim następcom. Mam takie pytanie, czy w tym tekście jest mowa o następcach? Ale następcy sobie to przywłaszczyli, że to chodziło, że Piotr, a oni są jego następcami, to jemu też. Tekst na ten temat następców nic nie mówi. Jaki jest tekst? Tutaj czytamy tak. Ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I to jest ten fundamentalny tekst, na którym zbudowana jest cała teologia prymatu papieża i papiestwa. No i teraz z tego tekstu tak naprawdę niewiele wynika. Piotr, opoka. Dlatego też w tłumaczeniach katolickich mamy dopowiedzenie, żeby każdy wiedział, o co chodzi. I tak jak w innych przypadkach jest to gwiazdka, tak w tym przypadku jest włożone słowo w nawias kwadratowy, to znaczy jego nie ma w oryginale, ale jest dodany, żeby było lepiej zrozumieć kontekst. I tutaj Tysiąc Radzka mówi nam tak. Otóż Jezus mówi tak. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr i dodali tłumacze, czyli opoka, żebyśmy wiedzieli, że tu chodzi o opokę i na tej opoce zbuduje kościół mój. I w tym momencie w takim tłumaczeniu ma to sens. Więc Piotr, pierwszy papież, opoka i tak dalej. Przekład warszawsko-prawski księdza Romaniuka podobnie czyni. Oto ja ci mówię, ty jesteś Piotr, nawiasie skała, czyli nie ma tego w oryginale, to jest tylko komentarz tłumacza, i na tej skale zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I w ten sposób, ingerując w tekst, zrobiło się tekst pod teologię, nie? Pod pewną praktykę. Czyli tak, Piotr jest nazwany opoką, jest głową kościoła, kościół zbudowany jest na Piotrze i papieże są jego następcami. Taka jest logika tych tłumaczeń tego wiersza. I znowuż, jak jest naprawdę? I dochodzimy do tekstu greckiego i tam dostrzegamy dwa podobne słowa, ale troszeczkę różne. Petros i Petra. I to nie jest tylko kwestia gry słów, tylko to jest kwestia zasadnicza. Otóż w Biblii Petros oznacza kamień, głaz, coś, co jest można przemieścić, można ruszyć, pchnąć, rzucić na przykład. A Petra oznacza skałę, coś, co jest trwałe i nieprzesuwalne. Czyli masyw skalny. I na przykład Biblia Króla Jakuba mówi tak, z Ewangelii Jana. Ty jesteś Szymon, syn Jony, ty będziesz nazwany Kefas, co się tłumaczy kamień. I to jest prawidłowe oddanie tego tekstu. Ale w Biblii Tysiąclecia i innych katolickich przekładach cały czas nam tutaj się wmawia, że to jest opoka. I teraz chcę wam pokazać błogosławieństwo apokryfów Starego Testamentu. Bo one nam pozwolą zobaczyć ciekawą rzecz. I te apokryfy są zapisane w księdze akurat Tysiąclecia i też podobnie w Poznańskiej. I otóż w tych apokryficznych księgach mamy informację, że tłumacze tych ksiąg wiedzą, że Petros to kamień, a Petra to skała. I czytamy tam taki fragment z Machabejskiej, że otworzyli tajemne drzwi, zrzucając na niego kamienie, czyli, no tu jest Petros, to liczba pojedyncza akurat, czyli rzucili na niego kamienie, Petros. Tym w niego rzucili. Skałą się nie da rzucić, ale kamienie można. W drugiej Machabejskiej podobnie. Chwycili za kamienie i znowu tam jest użyte słowo Petros. I ciekawa rzecz, że ci bibliści w księgach machabejskich dokładnie wiedzą, że Petros to kamień. Co się stało, że kilkadziesiąt stron dalej nagle zapomnieli o tym, że Petros to jest dalej kamień. I teraz w Ewangelii Mateusza Petros staje się skałą. Co to się wydarzyło takiego? No dokładnie. W drugiej Machabejskiej. Znowuż mamy, że ktoś tam był poraniony, stanął na jakiejś urwistej skale i tam jest słowo Petra. A więc zobaczmy. Bibliści i katolicy dokładnie wiedzą, co te słowa znaczą. Ale w przypadku papiestwa nagle pamięć zostaje im odjęta, czyli świadomie kłamią, wciskając nam kit, przepraszam za to słowo takie bardzo proste, nam kłamstwo, że w Nowym Testamencie Petros to już jest skała, a w Starym to jeszcze tylko jest kamień. Takiego przeistoczenia jeszcze w języku greckim nie było. A więc jak brzmi dosłownie tekst grecki? Jezus mówi, a ja tobie powiadam, ty jesteś kamień, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Gdybyśmy zobaczyli na topografię miejsca, gdzie to było wypowiedziane, to tam była taka wielka skała, gdzie Grecy myśleli, że jest wejście do piekieł, do Hadesu. I Jezus tam tłumaczył mi, ty jesteś Piotr, ale na tej skale zbuduję mój kościół, którego bramy piekła nie przemogą, czyli nie pokonają. I teraz patrzymy do Biblii. Kogo Biblia nazywa skałą? I teraz zobaczcie sobie list do Efezjan, do Kolosan. Mówią wyraźnie, że skałą jest Jezus Chrystus. Czyli Jezus buduje Kościół na sobie. Na gwarancie nienaruszalności i na tym, że jest niepokonany. Gdyby był Kościół zbudowany na człowieku, jaki to by był Kościół? Taki jak Piotr, chwiejny. Natomiast bramy piekielne nie przemogą Jezusa, zwycięzcy tego Kościoła. I teraz kilka rzeczy. Pierwszy Koryntian. Albowiem fundamentu nikt nie może niego założyć, którym jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Zbudowani na fundamencie apostołów, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Efezjan. Później Piotra, ale też kamieniem, który się potnął i skało zgorszenia. I nie mówi tutaj o sobie, mówi o Chrystusie. Rzymian. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy skały zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie w Piotra, tylko w Jezusa, nie będzie zawstydzony. Mowa jest o Jezusie. 1 Koryntian 10:4, a wszyscy pili ten sam duchowy napój, gdyż pili z duchowej skały Petra, która podążała za nimi, a tą skałą był Chrystus. Całe Pismo Święte I Stary Testament, i Nowy Testament mówi o Bogu jako skale naszego zbawienia. Nigdy o człowieku. A więc jego Kościół został zbudowany na opoce, na skalę, jaką jest Jezus Chrystus. Dlatego jest niepokonany. Tutaj kilka słów na temat przywództwa jeszcze. Te nad kreską fragmenty mówią o tym, że Jezus jest dobrym pasterzem, jest arcypasterzem, jest przewodnikiem naszej wiary. Te na dole mówią o tym, że władza w pierwszym kościele była wykonywana kolektywnie. Były trzy filary, Jakub, Jan i Piotr. Tak? Pisze o tym Paweł. Pamiętacie pierwszy synod w Jerozolimie? Kto mu przewodził? Dlaczego nie pierwszy papież, tylko Jakub? A Piotr był jednym z dających tylko relacje. To jak to wygląda, żeby papież tutaj jest, a jakiś tam biskup Jerozolimy sobie prowadzi obrady? A więc coś jest nie tak. Sam Piotr nazywa siebie starszym i prezbiterem, nigdy jakimś arcykapłanem. To te fragmenty mówią o tym, że cechą sług bożych, tych pierwszych w Kościele, jest to, że są sługami dla wszystkich. Pan Jezus dał przykład, jak należy służyć. Pamiętacie, co on zrobił? Umył nogi i powiedział, i wy czyńcie to samo. Komu kiedy jakiś biskup czy ksiądz umył nogi? A widzicie, jak on to robi? Najpierw przechodzą test ci tacy wybrani mężczyźni, czy są godni, żeby im biskup nogi umył. Później są dokładnie myci, szorowani, są czyściutcy. Ja przy tym byłem. A potem siadają na krzesłach, wyciągają tą jedną, tą szczególną nogę i biskup przechodzi i robi rytuał obmycia polegający na tym, tak jak sobie myją ręce do mszy. Ministra leje wodą, tak myje sobie ręce. Nie? I tak robi właśnie biskup. Idzie diakon, polewa nogą, a on ma taką chusteczkę zwaną pektorem i tak obciera. I to jest to właśnie do obmycie nóg. Ciekawe. Prawdopodobnie nie dotyka. On przez chusteczkę, on tylko obciera. Diakon polewa, on obciera. Ciach, ciach, ciach. I umył nogi. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie myli nogi nawzajem fizycznie, tylko chodzi o ducha, o służenie. I jak teraz tego gościa zrozumieć na tym wielkim tronie? Na czym polega to służenie? Nie? I takkolwiek. A więc taka jest rola tutaj starszych, pierwszych w kościele, usługiwać. Oho, to już jest koniec.